W aktualnościach dnia pan Jan Kanthak, rzecznik ministra sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie Janie.
Szczęść Boże, ojcze Dariuszu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie rzeczniku, no o różnych sprawach, nie tylko o sprawach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Może dzisiaj zacznijmy od list wyborczych, które wczoraj zostały przedstawione przez Zjednoczoną Prawicę. No wygląda na to, że Zjednoczona Prawica jest rzeczywiście zjednoczona, natomiast PSL z Kukizem, SLD z Lewicą, z Razem, Koalicja Obywatelska dopiero się sklejają. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pan jak prognozuje, czy te listy waszych konkurentów politycznych skleją się?
No tutaj nie chciałbym się bawić w proroka, ale rzeczywiście Zjednoczona Prawica po 4 latach jest jeszcze bardziej zjednoczona, skonsolidowana, umocniona tymi rządami 4-letnimi, z którymi no widzimy, jakie są efekty. W mojej ocenie są bardzo korzystne, bardzo dobre efekty. Nowe listy zaprezentowane w piątek, czyli wczoraj, wydają się być takim ciekawym miksem ogromnego doświadczenia parlamentarzystów, którzy już o kolejną kadencję będą się ubiegali, ale także osób młodych, energicznych, które chcą wejść na te wyżyny sceny politycznej i myślę, że to będzie dobrze działało też na mobilizację tych polityków, którzy już od dawna są w tym świecie polityki, ponieważ za plecami mają młodych, energicznych, już w miarę doświadczonych konkurentów, więc to wszystko myślę, że będzie działało z korzyścią dla Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Jeśli chodzi o naszych konkurentów politycznych, no to widzimy całkowity brak wiarygodności zarówno po stronie Platformy Obywatelskiej, ale tutaj też chciałbym się skupić przede wszystkim na ugrupowaniu Kukiz15, który mówił przez 4 lata, powtarzał, że jest partią, ugrupowaniem antysystemowym, a po prostu w jeden w zasadzie dzień połączył się z PSL-em, czyli najbardziej systemową partią w historii Polski. Jest takie powiedzenie, mówi się w piłce nożnej, że piłka nożna to dyscyplina, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a i tak zawsze wygrywają Niemcy. I tak samo się mówi o Polskim Stronnictwie Ludowym, że nieważne kto wygra wybory, i tak PSL będzie rządziło. Więc Paweł Kukiz, no mówię to trochę ze smutkiem, stracił całkowicie wiarygodność i mandat do tego, aby funkcjonować dalej w tej formie, jaką wcześniej prezentował na scenie politycznej. A jeśli chodzi o Lewicę, to tutaj widzimy też kompletny brak wiarygodności, szczególnie mam na myśli Roberta Biedronia, który startując do Europarlamentu obiecywał i zapowiadał, że zrzeknie się mandatu europosła, chcąc startować do polskiego Sejmu. Okazało się, że Bruksela jest jednak znacznie ciekawsza, więc na siłę próbuje się połączyć z SLD, które tak bardzo gorąco krytykował, był gorliwym krytykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, chciał tworzyć nową lewicę w Polsce. Z mojej perspektywy na szczęście się to nie udało i myślę, że ten twór lewicy ogólnopojęty razem z Adrianem Zandbergiem też na szczęście się nie uda. Z mojej perspektywy. Oczywiście.
Chociaż mają trudności także z nazwą, bo SLD chce występować jako lewica. Okazuje się, że i Wiosna i Razem będą musieli wystartować, zdaje się, z kart wyborczych, na których będzie po prostu SLD.
Z kart wyborczych partii, którą tak bardzo krytykowali i w stosunku do której powstawali jako opozycja. Bo przecież na tym była oparta cała idea partii Razem czy Wiosny Roberta Biedronia. No SLD też zostało postawione w trudnej sytuacji przez niekogo innego jak Grzegorza Schetynę, bo przecież SLD nie startuje osobno w stosunku do Platformy Obywatelskiej, dlatego że poróżnili się pod kątem programowym, pod kątem spojrzenia i pomysłu na Polskę, tylko Grzegorz Schetyna pokazał im figę i zostali, tak mówiąc kolokwialnie, na lodzie, więc to też źle świadczy o politykach, że tworzą coś nie ze względu na pomysły, idee, jakie im towarzyszą, a tylko ze względu na to, żeby dostać się do Sejmu i powrócić z otchłani, w jakiej była lewica przez te ostatnie 4 lata.
No właśnie, czy to jest problem z wiarygodnością? Bo kiedy popatrzy się na te 3 bloki opozycyjne, no to tak, Wiosna i Razem powstawały w opozycji do SLD jako świeży powiew. Teraz idą razem. Tak. Paweł Kukiz wobec całego systemu występował przeciwko temu systemowi. Teraz idzie z partią systemową, która ma wywrócić system. No i Nowoczesna powstawała w opozycji do Platformy Obywatelskiej, a teraz już stanowią, że się tak wyrażę, jedno ciało. Jak z tą wiarygodnością wszystkich 3 w zasadzie bloków opozycyjnych?
No nie ma tej wiarygodności w żaden sposób. Ja muszę powiedzieć, że kwestia połączenia Platformy z Nowoczesną to nic dziwnego. My od początku wiedzieliśmy, że do tego wszystkiego będzie dążyło, ale trzeba też pamiętać, że te 3 bloki de facto są jednym blokiem, który ma wesprzeć Platformę Obywatelską do powrotu do władzy i tutaj nie ma żadnych złudzeń. Musimy mieć tego świadomość, że te partie jedyne, co w zasadzie to, co łączy i to, co nimi kieruje, to nie jest pomysł na Polskę, to nie są pomysły dla Polaków. To jest tylko kwestia antypisu, żeby zanegować to wszystko, co udało się zrobić przez 4 lata i tego wszyscy musimy być świadomi, ponieważ jest widmo startu jednego bloku związanego właśnie z całą opozycją do Senatu. No i to wszystko widać jak na gołej dłoni, po prostu na otwartej dłoni. Widzimy kwestie stanowisk, kwestie pokonania PiSu są najważniejsze i to jest totalna opozycja, jak sami się tak nazywają.
Ale jeden z polityków SLD, taki polityczny dinozaur, który znowu próbuje wejść na listę, pan Jerzy Wenderlich, mówi tak, że Polacy za rządów PiS zaczęli się gorzej odżywiać i że po raz pierwszy od transformacji spada średnia długość życia Polaków, a tego państwo jako Prawo i Sprawiedliwość nie obiecaliście, że Polacy będą się gorzej odżywiać i spadnie długość ich życia.
Mówi to przedstawiciel SLD, które głosowało za podniesieniem wieku emerytalnego wszystkim Polakom. Opozycja i w tym SLD chciała, żeby Polacy pracowali do śmierci, bo de facto w niektórych przypadkach praca do 67 roku życia z tym by się wiązała. To są naprawdę kompletne bzdury, które powtarza opozycja. Jest zupełnie niewiarygodna. Partia, która jest lewicowa z idei, z założenia, która jest socjalna, podnosiła wiek emerytalny ludziom, więc Jerzy Wenderlich tutaj też pojawia się znak zapytania, w jaki sposób będzie startował, bo zdaje się, że ciągnie go do Platformy Obywatelskiej. To sprawia, że ma pewniejszy mandat, żeby dostać się do Sejmu. Chciał porzucić swoich kolegów z SLD. Teraz nie wiadomo, ponieważ pojawiła się propozycja, żeby startował ze wspólnego bloku i właśnie to jest to, co przed chwilą mówiłem. Propozycja wspólnego startu do Senatu. No tutaj widzimy, że opozycja przede wszystkim upatruje szansy, żeby zdobyć jak najwięcej głosów właśnie do Senatu, ponieważ wydaje mi się, że i to też widzimy po zachowaniu Grzegorza Schetyny, opozycja już straciła wiarę w to, że jest szansa na to, żeby wygrać wybory do Sejmu, więc pozostała im tylko nadzieja na połączenie się, skonsolidowanie i wygranie wyborów do Senatu, ale mam nadzieję, że Polacy, dostrzegając wszystkie walory i zalety rządu Zjednoczonej Prawicy, pokażą, kogo popierają i z kim się liczą.
A czy gdyby te 3 bloki dostały się do polskiego parlamentu, gdyby na przykład chciały zmontować koalicję przeciwko Zjednoczonej Prawicy, czy można liczyć, że wszystkie te 3 bloki przeciwko PiS-owi się dogadają po to, żeby objąć ster rządów? No, mam na myśli także kwestie ideologiczne, bo one jednak wybijają się tutaj. PSL wprawdzie odżegnuje się od tego, mówiąc, że nie, nigdy, chłopi nigdy. Lewica, no to mówi oczywiście homozwiązki, adopcja dzieci, to jest taki plan. Ostatnio Włodzimierz Czarzasty też mówił o tym, że będą popierać związki jednopłciowe, ale także przecież i tajny plan Platformy Obywatelskiej przez pana Grupińskiego chyba na jednym ze spotkań, poza kamerą mu się tak wydawało, przynajmniej omawiał. Mówi o tym, że to jest naturalne, natomiast no nie mogą tego mówić na tak zwanej prowincji, no bo ich wyrzucą.
Znaczy, na szczęście mamy metodę Donta, która premiuje duże ugrupowania, które się cieszą największym poparciem i nie rozbijają się głosy, ale jeśli chodzi o wspólnotę tych opozycyjnych partii, to oczywiście z jednej strony antyPiS, a z drugiej strony to jest tęczowa koalicja. No nie zapominajmy, że wszystkie te ugrupowania, no poza Kukizem, który dopiero teraz dołączył do PSL-u, startowały z jednej listy w ramach Koalicji Europejskiej i Władysław Kosiniak-Kamysz siedział przecież na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy ten pan Jażdżewski, uważam, że w ogóle nie powinno się jego nazwiska wymawiać, żeby go nie promować, tak skandaliczne słowa wymawiał, opowiadał, a Władysław Kosiniak-Kamysz siedział i klaskał, więc widzimy też w wypowiedziach polityków PSL-u w telewizji publicznej, gdzie mówią, że kwestia związków partnerskich jest dla nich sprawą otwartą. Oni nie zaprzeczają, chcą wprowadzać związki partnerskie, a wiemy, jaki jest plan środowisk LGBT. I to najlepiej w wywiadzie określił wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, zdeklarowany homoseksualista, który powiedział, że to będzie wprowadzane etapowo. Najpierw związki partnerskie, później małżeństwa, później adopcje, a na końcu uważamy, że największym planem my jako Ministerstwo Sprawiedliwości, środowisk LGBT jest wprowadzenie takiego czegoś, jak oni to mówią, mowy nienawiści. A mowa nienawiści ma służyć do tego, aby tworzyć pad prawny na ludzi, którzy mają inne poglądy, inne spojrzenie na zachowania homoseksualne i na tą ideologię, którą, jak słusznie nazwał ksiądz arcybiskup Jędraszewski, tęczową zarazę, bo to zaraza, która przenicuje wszystkie dziedziny życia społecznego i o tym ostatnio przecież przekonał się choćby pracownik IKEA, który cytując Stary Testament został wyrzucony dyscyplinarnie z pracy. Więc do tego dąży ta nowa lewica spod tęczowej koalicji, do tego, żeby zastraszać ludzi, żeby ludzie nie mogli wyrażać swoich przekonań religijnych, swoich poglądów.
Niedawno także na wyborach chyba Gay Poland w Poznaniu jakiś aktywista LGBT podcinał dmuchanej kukle z wizerunkiem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego gardło, no i robił to również na tyle sugestywnie, że tam ciecz tryskała, taka jakby podobna do krwi, mająca symulować krew także. Podobno klub, w którym to się odbywało, jest strefą wolną od nienawiści. Co na to Ministerstwo Sprawiedliwości?
No tutaj wiemy, że zostało wszczęte postępowanie sprawdzające przez prokuraturę. Ojcze, to te środowiska są znane z tego, żeby walczyć z Kościołem, ponieważ Kościół jest tym obrońcą naszej tradycji, naszych wartości, naszej europejskiej, prawdziwie europejskiej tożsamości. To jest główny wróg środowiska LGBT. Tak jak to powiedział ksiądz arcybiskup, była czerwona zaraza, był neobolszewizm, teraz jest tęczowa zaraza i właśnie to działa na tych samych zasadach, ma ten sam model operacyjny i trzeba być tego świadomym i to dostrzegać. Tak jak wspomniałem, te środowiska chcą nas zastraszyć, a z drugiej strony chcą spowodować, żebyśmy reagowali, ale w sposób agresywny. Oni wtedy mają zaprzyjaźnione media i to w bardzo skrzętny sposób nagłaśniają, próbując podkreślić, że Polacy są nietolerancyjni. My jesteśmy bardzo tolerancyjnym państwem i byliśmy nawet historycznie najbardziej tolerancyjnym państwem w Europie i mamy tego świadomość, ale podsycając emocje i uderzając w nasze największe świętości, jak profanowanie wizerunku Matki Boskiej, chcą wywołać takie negatywne emocje, żeby skończyło się na jakiejś przemocy fizycznej i oni to bardzo głośno wykorzystają. Zapewne puszczą to do zaprzyjaźnionych mediów w Polsce, a także za granicą po to, by stworzyć wizerunek Polski jako państwa nietolerancyjnego, a to się też wiąże z funduszami, bo trzeba pamiętać, widzieliśmy kwestie na przykład zablokowania wydania Gazety Polskiej przez Empik, czy choćby przez stacje benzynowe, koncerny międzynarodowe, że te środowiska są bardzo silne ekonomicznie i one bardzo wpływają na tą rzeczywistość. Niektórzy uważają, że w obecnych czasach globalizmu, konsumpcjonizmu globalne koncerny mają większą siłę niż państwa. I z tego też musimy sobie zdawać sprawę, musimy z tym walczyć. I największym orędownikiem w tej walce przeciwko tęczowej zarazie jest Kościół katolicki, za co wszyscy jesteśmy ojcu i wszystkim księżom posługującym, między innymi w Radiu Maryja, bardzo wdzięczny.
Ale też tych prowokacji jest coraz więcej i czy nie ma pan wrażenia, że prawo jest tutaj dosyć pobłażliwe dla tych środowisk lewicowo-genderowo- LGBT-owskich, czy jak tutaj je dookreślić? Natomiast dla tej prawej strony jest dużo bardziej, nazwijmy to, wymagające. Zresztą słyszymy, że od czasu do czasu prokuratura jakieś postępowanie wszczyna, ale żeby ktoś był skazany, to chyba jeszcze nie słyszałem.
No, proszę pamiętać, że wyroki zapadają w sądach. Sędziowie są, jak to się mówi, niezawiśli i bezstronni, ale rzeczywiście to też prezes Kaczyński zauważył. No, jest bardzo duży nacisk środowisk LGBT też na sędziów. Trudno stworzyć zapisy, przepisy, które będą jakoś różnicowały i odnosiły się do charakteru tych wszystkich wydarzeń. Musimy mieć tego świadomość, ale rzeczywiście prokuratura pod kierunkiem prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, jest bardzo czuła na takie sytuacje i wiem osobiście, że szef bardzo często reaguje w przypadku właśnie obrazy uczuć religijnych nas katolików.
To jeszcze pytanie o to wielkie święto Wojska Polskiego, panie rzeczniku, w Katowicach, defilada Wierni Polsce. Ta defilada nie spodobała się jednak opozycji. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej mówili, to dlatego, że tam pan premier Morawiecki startuje. No i w ogóle, co to za pomysł, żeby w Katowicach robić defiladę? Jak pan odpowie na te zarzuty opozycji?
No jak to skomentować, drogi ojcze? To się po prostu samo komentuje. Politycy Platformy Obywatelskiej wypisują się tak naprawdę z państwa polskiego. No nie zauważyć takiej sytuacji, że świętowane jest stulecie powstań śląskich, to albo trzeba być kompletnym niełukiem, albo mieć kompletnie złe intencje. Ja tu przypuszczam, Grzegorz Schetyn jest historykiem, raczej przypuszczam, że to chodzi o te złe intencje, zresztą nie pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. Źle, kiedy politycy opozycji próbują wykorzystywać piękne świętowanie. Słyszeliśmy i widzieliśmy w telewizji, ile tysięcy, kilkadziesiąt czy nawet setek tysięcy osób.
200 tysięcy było na miejscu.
200 tysięcy osób odwiedziło Katowice, świętowało polskość. Piękna sprawa, szczególnie ważne, że to miało miejsce na Śląsku.
Panie rzeczniku, był atak na pana marszałka Kuchcińskiego. W zeszłym tygodniu pana marszałka Karczewskiego. Szykuje się podobno atak w tym tygodniu na premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie chodziło o jego wypoczynek na prywatnej działce w Dębkach. Czy przygotowani są państwo na taką kampanię, no, że z tygodnia na tydzień będą różnego rodzaju ataki na poszczególne osoby?
No od początku jesteśmy przygotowani, bo ta opozycja od początku nazywała się totalną opozycją. Kiedy ktoś, jakaś partia nie ma swojego programu, nie ma pomysłu, nie ma wizji, nie ma propozycji dla Polaków, no to nie pozostaje nic innego jak operować w tej strefie takiej symbolicznej, próby znalezienia dziury w całym. Najlepszym przykładem jest porównanie właśnie kwestii lotów, kiedy prezes Kaczyński, będąc w opozycji w 2011 roku, mając program, mając pomysł na Polskę, nie czepiał się, mówiąc tak brzydko, kolokwialnie, Donalda Tuska i Platformy. Sam powiedział oficjalnie na konferencji, że nie czyniłby tutaj zarzutów, ponieważ można było czynić zarzuty w innych sprawach, dużo ważniejszych z punktu widzenia Polaków. I to właśnie nas różni od Platformy Obywatelskiej. Oni nie mają wizji, nie mają pomysłu, nie mają propozycji dla Polaków, więc nie pozostaje im nic innego, jak tylko szukać dziury w całym i operować w tej sferze symbolicznej, która dla każdego z nas, obywatela, jest bez znaczenia.
W dzisiejszym wydaniu Faktu tak zwane wyjaśnienie, czyli przeproszenie dziennika tabloidu panią premier Beatę Szydło za to, że nie potrafili policzyć, ile była szefową rządu. Chodzi oczywiście o samoloty, o latanie. Jakkolwiek potężny artykuł, najpierw krzyczący przeciwko tak naprawdę pani Szydło. Natomiast teraz na piątej stronie chyba takie...
Czy szóstej.
Drobnym druczkiem wyjaśnienie, bo pani premier wezwała tabloid do tego, żeby sprostowało. Zresztą takim samym drukiem i w takim samym miejscu jak artykuł, no ale na to już się nie zdobyli.
Nic dziwnego, ojcze. No to często ojciec dyrektor powtarza, że mamy w Polsce polskojęzyczne media i niestety takie działania pokazują czarno na białym, że nie chodzi o rzetelne przedstawianie tego, co się dzieje w życiu publicznym, a kreowanie na siłę przez media nowej rzeczywistości, bo mówimy tutaj, że z jednej strony artykuł na pierwszej stronie, na okładce wielkimi literami, a z drugiej strony sprostowanie gdzieś na szóstej stronie, na małym drukiem, no to pokazuje, jakie są intencje, bo każdy rzetelny dziennikarz, który by popełnił błąd, nie wstydziłby się tego i powiedziałby, sprostowałby to. Nie ma wątpliwości.
A najlepsze jest to, że to nie jest zatytułowane sprostowanie, czyli powiedzenie wprowadziliśmy w błąd, celowo czy niecelowo, tak. To już inna sprawa, a tylko wyjaśnienie. Wyjaśnienie. To ciekawe.
Tak to mamy rzeczywistość. Ja jako rzecznik ministra sprawiedliwości muszę powiedzieć, że bardzo często zdarza mi się obserwować manipulacje. Niekiedy takie omijające prawdę, ale nie kłamiące, a czasami są jasne i wyraźne przekłamania, kłamstwa i z tym wszystkim musimy sobie radzić.
Na koniec pytanie za 100 punktów. Pan jest gdzieś na liście?
Tak, będę kandydował z Lublina, z miasta Lublin, ale też powiatów Kraśnickiego, Lubartowskiego, Świdnickiego, Łukowskiego, Łęczyńskiego, jeszcze wiele, wiele innych. Bardzo dziękuję za pośrednictwo też Radia Maryja mojemu szefowi Zbigniewowi Ziobro, że postawił na mnie, ale że też stawia na młode osoby, które przez te 4 lata w ramach pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości mogły nabyć doświadczenia i też poznaliśmy te problemy, z którymi borykają się Polacy. Ja jako szef gabinetu politycznego i rzecznik odbywałem w przeciągu tej kadencji, myślę, że łącznie kilka tysięcy spotkań, więc bardzo jestem wdzięczny, że będę miał okazję sprawdzić się w boju w ramach kampanii wyborczej. No i jeśli mieszkańcy Lubelszczyzny mi zaufają, no to zostanę parlamentarzystą.
Bardzo dziękuję. A póki co rzecznik ministra sprawiedliwości, szef gabinetu politycznego Zbigniewa Ziobry, pan Jan Kanthak. Dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.